Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Będziemy dzisiaj mieć w audycji bardzo dużo różnych tytułów. Będziemy rozmawiać o książkach nominowanych do pewnej ważnej krakowskiej nagrody, jeżeli chodzi o literaturę dla dzieci. Ale zaczniemy od wizyty w studiu bardzo ciekawego gościa. To będzie autor, znany na pewno też waszym rodzicom, Cezary Harasimowicz, również znany z jednej z najbardziej popularnych kilka lat temu książek dla dzieci o Mirabelce. A teraz napisał historię, która poruszy, myślę, wszystkich, w każdym wieku, bo jest to książka dla dzieci, ale czyta się ją z takim wzruszeniem i tak bardzo trzyma się kciuki za głównych bohaterów, że przeżywać tę historię na pewno będą również dorośli, tym bardziej, że ta opowieść oparta jest na prawdziwej historii, którą kilka lat temu wszyscy śledziliśmy na ekranach telewizorów. Co to za historia, co to za książka? Już za chwilę w studiu w Alfabecie Cezary Harasimowicz, a program potrwa do godziny 10. Zapraszam. Cezary Harasimowicz jest dzisiaj gościem Alfabetu i rozmawiamy o najnowszej książce, która ma tytuł Tygrys. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jestem pod wrażeniem tej lektury. Ale to pewnie pana nie dziwi, bo już pierwsze głosy docierają, że książka jest przede wszystkim bardzo, bardzo poruszająca. Jak pan myśli, czy to dlatego, że my po prostu jeszcze mamy świeżo gdzieś tam w pamięci tę historię, którą tak przeżywaliśmy, bo to jest książka oparta na faktach, na prawdziwych zdarzeniach.
Myślę, że tak. To znaczy w ogóle coś takiego się zrobiło, że wiadomości medialne wkraczają w nasze życie, a jeśli możemy się utożsamiać z tymi dramatami różnymi, no to trafia to do naszego serca. A poza tym coś takiego się zrobiło, że na szczęście, że jesteśmy ogarnięci empatią wobec zwierząt. Coraz większą. Już na temat cierpienia zwierząt mówi się otwarcie i przyrównuje się do cierpienia ludzkiego.
Tak jak na przykład jeszcze powiedzmy, pewnie w pana dzieciństwie również, w moim dzieciństwie cyrk ze zwierzętami to była po prostu norma. I w ogóle się nie zastanawialiśmy nad tym, kiedy szliśmy do cyrku, chociaż ja tego akurat nie lubiłam, ale nie zastanawialiśmy się za bardzo nad losem tych niedźwiedzi, tygrysów czy koni, które tam występują. Tak dla współczesnych dzieci normą jest to, że w cyrku zwierząt nie ma.
Zgoda. Ja powiem szczerze, miałem w dzieciństwie obiekcje. Najmniejsze w stosunku do koni, dlatego że mój dziadek był wybitnym miejscem i ja pytałem mojego dziadka, jak to jest z końmi. Konie lubią pracować. Konie muszą pracować, bo inaczej chorują. Oczywiście jest pytanie, w jakich warunkach
właśnie
są.
Właśnie niekoniecznie musi to być ten cyrkowy namiot z krzyczącymi, bijącymi brawo ludźmi.
No tak. To prawda. Natomiast konie mają w sobie żyłkę taką sportową. Lubią konkurencję. Dziadek mi dużo na ten temat rzeczy opowiadał, zresztą kochał konie. Dziadek jest związany z Krakowem, bo leży tutaj na Salwatorze, major Adam Królikiewicz, odnowiciel krakowskiego klubu jazdy konnej.
To o koniach pewnie też w końcu coś przeczytamy pana autorstwa.
Tak, ale to było dla dorosłych. Napisałem taką książkę o dziadku i mamie.
No ale my chcemy też dla dzieci coś końskiego, bo jak przecież pan wie, koński temat i konie w ogóle, to jest fascynacja bardzo wielu, szczególnie dziewczynek.
Dziękuję za podpowiedź.
Czekamy w takim razie, ale teraz wróćmy do tygrysa. Tygrysy właśnie zobaczyliśmy na ekranach telewizorów, ale dla pana nie dość było to zobaczyć. Było to wstrząsem na tyle mocnym, że chciał pan napisać
tak,
książkę.
Tak, ale prawda też jest taka, że ja dostałem propozycję z wydawnictwa. Wydawnictwo zaproponowało.
Dobrze, że są takie propozycje, że, tak, że wydawcy wychodzą z takimi
wymieńmy nazwę tak, Agora dla dzieci. Oczywiście. No, ponieważ tak jak pani powiedziała, wszyscy to przeżyliśmy, a ja dosyć mocno, no to natychmiast no, ucałowałem rękę redaktorów i zabrałem się za pisanie. Napisałem tę książkę 2 lata temu, zaraz po tych przejściach dramatycznych.
Czyli to było jeszcze bardzo świeże
wtedy. Bardzo świeże, natomiast musiałem poczekać 2 lata na cudowną, genialną ilustratorkę Martę Kurczewską, która jest, nie wiem, nazywam Leonardo da Vinci dla dzieci. No tak, po prostu była zajęta. Ja sobie z nikim innym już nie wyobrażam tworzenia książek, bo to jest nasze wspólne dzieło. Poprzednia książka Mirabelka, która zebrała 100 nagród, jest naszym wspólnym dziełem.
To bardzo ważne, że pan mówi o tej roli ilustratorki i o tym, że tak długo trzeba było czekać, bo myślę, że nasi słuchacze nie bardzo nawet sobie zdają sprawę z tego, jak to jest, że napisze się książkę, ale właśnie jest potem czas na ilustrację, a najlepsi ilustratorzy są oblegani. I ilustrują nie tylko dla polskich wydawców.
Tak, zresztą tylko... w Krakowie macie wielu wspaniałych ilustratorów, między innymi Joannę Rusinek.
Tak. Joanna Rusinek, mistrzyni ilustracji nie tylko dla dzieci, bo właśnie ilustracja nam się kojarzy z książką dla dzieci, a ci najlepsi ilustrują również czasopisma, projektują okładki, no i stąd te długie terminy. Tygrys robi wrażenie już na okładce. I teraz na ile odszedł pan od tej historii prawdziwej, na ile musiał pan ją, myśląc o dziecięcym czytelniku, troszeczkę, nie wiem, może złagodzić, czy też nie robił pan tego?
Zawsze trzeba trochę łagodzić taki wyraz ekstremalnych rzeczy, cierpienia, śmierci i tak dalej. Natomiast ja traktuję dzieci bardzo poważnie. Ja wszystkie książki, które dla dzieci napisałem, to są książki o bardzo poważnych sprawach, a powiedziane językiem takim łagodnym, przystępnym. No tutaj jest sprawa śmierci, cierpienia, ale ta śmierć jest... przeze mnie, nie wiem, ja po prostu jak zaczynam pisać książkę dla dzieci, to trochę staję się takim dzieckiem, ale to każdy z nas, pani też na pewno to ma.
Oczywiście, to... tak, to dzieciństwo sobie gdzieś tam odtwarzamy wielokrotnie,
tak,
prawda?
To jest bardzo oparte na bazie faktów.
Ale ciekawe jest to, że pisze pan w pierwszej osobie, no, czyli jako tygrys.
No ja lubię pisać w pierwszej osobie, bo zawsze lubię się wcielać w narratora, w czułego narratora. I zawsze staram się wybrać oczy i usta, które widzą daną historię. No jest tutaj tytułowy tygrys, który ma na imię, a właściwie nie ma imienia, bo jest bezimienny, mówi się na niego tigre, co po włosku znaczy, bo to jest włoski tygrys. Co znaczy po włosku po prostu tygrys? To jest oczywiście sfabularyzowane, zbeletryzowana rzecz, troszkę dodana jest magia, ale historia jest oparta na faktach. No i występuje przede wszystkim, oprócz jednego z tygrysów, występuje pani od zwierząt, czyli pani Ewa Zgrabczyńska, której nie nazywam tutaj in extenso, bo...
Ale wszyscy wiemy,
wszyscy wiemy, która jest cudownie tutaj wielokrotnie narysowana przez Martę Kurczewską. Parę wzruszających ilustracji jest jej dotyczących. Cudowna kobieta. No i powiem szczerze, że zastanawiałem się, czy nasz tygrys troszkę się nie zakochuje w...
No tak. No i wcale się mu nie dziwimy.
Ja się też nie dziwię.
Czy któregoś, oprócz oczywiście pani dyrektor, czy któregoś z bohaterów książki spotkał pan? Czy któregoś, któremuś tygrysowi zaglądnął pan w oczy? Czy one już wtedy pojechały?
Nie,
i już
one
pan
już pojechały.
Nie zdążył
już
zobaczyć.
Tak, to już było zanim ja się zabrałem za pisanie. To już była skończona historia. To już wiadomo było, że część tych tygrysów, na szczęście znaczna część, znalazła swoje miejsce na ziemi, swój
i dobry,
raj.
Tak, i dobre miejsce. Właśnie tak. Taki raj dla tygrysów.
Tak, tak. I w ogóle dla zwierząt.
To jest historia, która porusza i słowem, i obrazem. I ja sobie też, czytając to i wiedząc, że to pan ją stworzył, cały czas miałam gdzieś przed oczami takie filmowe sceny. Czy panu film, który pan ma w swoim krwiobiegu, pozwala czy przeszkadza przy pisaniu takich opowieści? Pomaga?
Pomaga, tak, tak, tak. To jest jakiś mój charakter pisma, ja się z tego nie wyzwolę, że ja jestem w pierwszym małżeństwie filmowcem.
I to się tak czuje, kiedy się czyta te obrazy, które pan tworzy.
Obrazy, dialogi, sytuacje. Wydaje mi się, że to taki już jestem, no nie wyzbędę się tego. Właśnie dla dorosłych też piszę takimi obrazami, zresztą bardzo dużo. Takich, ja to w cudzysłowie nazywam spadami, czyli niezrealizowanych projektów filmowych, przerodziło się w powieści.
Cezary Harasimowicz tak pięknie opowiadał o tym, co przydarzyło się tygrysom, i o swojej książce, której dał po prostu tytuł Tygrys. Zilustrowała tę książkę Marta Kurczewska, wydało wydawnictwo Agora dla dzieci, a ja mam egzemplarz dla słuchaczy Alfabetu w Radiu Kraków. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Tygrys. Do kogoś ta zupełnie niesamowita książka już dzisiaj trafi. A za chwilę mnóstwo tytułów, bo mówić będziemy o nominacjach do nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego. Każdego roku odbywa się w Krakowie Festiwal Literatury dla Dzieci. Ten festiwal trwa już od kilku dni. No a dzisiaj jest finał. Przed wami jeszcze kilka bardzo ciekawych spotkań. Możecie na przykład spróbować dostać się na spotkanie z Justyną Bednarek, laureatką ubiegłorocznego Ferdynanda. Są też warsztaty jeszcze dla dzieci w ramach festiwalu. Jak to wszystko znaleźć, godziny i miejsca, to trzeba wejść na stronę, która jest bardzo prosta. Festiwal Literatury dla Dzieci. fldd.pl. I tam jest wszystko o tym festiwalu, o jego gościach, no i też o dzisiejszej uroczystości. Bo dziś wieczorem dowiemy się, jaki tytuł wydany w 2021 roku zdobył nagrodę imienia Ferdynanda Wspaniałego. To jest nagroda przyznawana właśnie w trakcie tego festiwalu, bardzo krakowska. Chodzi o to, żeby to były takie książki z tekstem, nie książki obrazkowe, książki opowiadające ciekawe historie, potrafiące wciągnąć młodych czytelników. Ważny jest literacki poziom tekstu, ale ważna jest również strona graficzna książki. I jury do tej nagrody nominowało 5 tytułów. Ja dzisiaj rano, teraz wszystkie te 5 tytułów przedstawię i przypomnę. No a wieczorem śledźcie różne media, to dowiemy się, który z tych tytułów zdobędzie nagrodę. O tym będziemy też zresztą mówić w przyszłym tygodniu w Alfabecie, ale na razie nominacje. Jedną z nominowanych książek jest powieść Saszy Hady zatytułowana Zefiryna i Księga Uroków. Ta książka została wydana przez wydawnictwo literackie. Jest to, jak czytamy w podtytule, opowieść o najbardziej niepokornej księżniczce w 7 księstwach. Opowieść, która napisana jest bardzo barwnym językiem, to jest ten gatunek, który młodzi czytelnicy bardzo lubią, czyli fantasy, a tak o swojej książce mówi autorka Sasza Hady.
Trochę przyszło do mnie samo, trochę przyznaję z uwagi na okoliczności, w jakich ona powstawała, bo moje dziecko miało wtedy 6 miesięcy, moje starsze dziecko, i spało 3 godziny w ciągu dnia, więc to był mój czas właśnie na pisanie i myślałam, że nie mam czasu na jakiś poważny research, na jakąś powieść właśnie obyczajową, współczesną, bo nie mam czasu też chodzić po mieście i zbierać inspiracji, więc po prostu wejdę do wnętrza własnej głowy i zobaczymy, co tam jest. Tam była Zefiryna, która bardzo chciała się wyrwać na wolność, podobnie trochę jak ja, wśród tych pampersów i pieluszek i ubranek. Chciałabym skakać po dachach. Ja nie mogłam, ale Zefiryna robiła to za mnie.
Czyli potrzebna jest bogata wyobraźnia.
Tak, i tym razem się akurat przydała. Czasami przeszkadza, jeśli chodzi właśnie o jakieś tam czarne scenariusze dotyczące dzieci albo bardzo skomplikowane, męczące sny, ale jeśli chodzi o pisanie fantastyki, to tak, to jest duża siła. Ale dla mnie to jest przede wszystkim taka lekka książka, którą czyta się po prostu przyjemnie i szybko. Rozdziały są właśnie takie naładowane akcją, bardzo dynamiczne, tak jak też sama bohaterka Zefiryna. Rzeczywiście jest tam trochę grozy, trochę tajemnicy i kiedy właśnie książka obiecuje trochę, że będzie niespokojnie, że tam czai się jakiś mrok, to też dobrze jest potem na koniec pokazać, że rzeczywiście ten mrok jest obecny i to nie były czcze pogróżki. Rzeczywiście bywa niebezpiecznie. Natomiast te lęki myślę, że są też bliskie rodzicom, które tam się przekradają i nie sądzę, żeby były właśnie dalekie od takiego codziennego doświadczenia, na przykład chodzi o kleszcze.
To była Sasza Hady, Zefiryna i Księga Uroków. Pierwszy nominowany do Ferdynanda tytuł. Teraz kolejna książka. O tyle tu jest ciekawa sytuacja, że pierwsza część tej książki jakiś czas temu, kilka lat temu, zdobyła właśnie nagrodę imienia Ferdynanda Wspaniałego, ale okazuje się, że druga część jest równie ciekawa, równie wciągająca, równie niezwykła i ma równie piękne ilustracje. Książka nosi tytuł Beskid bez kitu, Zima. Pierwsza część to był Beskid bez kitu. Teraz mamy też Beskid bez kitu, ale w zimie. Inny nastrój, inni troszkę bohaterowie, chociaż są tutaj również ci, którzy byli w pierwszej części. Zupełnie inaczej tworzone ilustracje, bo one są takimi drzeworytami. No i autorka zarówno tekstu, jak i ilustracji, Maria Strzelecka.
Nie da się Beskidu zawrzeć w jednym kontekście, na przykład tylko przyrodniczym, albo tylko historycznym, albo opowiedzieć jakąś przygodę osób, które się tam znalazły, bądź tam mieszkają. Po prostu nie mogłam się na nic zdecydować. Jest to książka bardzo osobista, płynąca prosto z serca, z mojej miłości właśnie do tego miejsca. I ona tak sobie wypływała ze mnie, więc ja nie miałam żadnego planu co do niej, gdzieś ma doprowadzić.
A czy pani w tym Beskidzie Niskim mieszka czy bywa?
Bywam. Bywam bardzo dużo, ponieważ od ponad 20, już prawie 25 lat mam tam kawałek ziemi. I od tego wszystko się zaczęło. Od tego zaczęło się moje poznawanie Beskidu, ponieważ książka jest dokładnie o tym fragmencie Beskidu, który, no, można tak powiedzieć, jest tak jakby chwilowo mój. Po prostu nie byłam świadoma tego, że kupiłam stare cerkwisko. I tam między drzewami, w trawie, znalazłam kafle. I od tego zaczęło się moje poszukiwanie, dociekanie prawdy, co tam było, bo no tak jak, wstyd się trochę przyznać, ale jak większość osób ze szkoły nie wyniosłam informacji o tym, co działo się w tym rejonie na naszym pograniczu właśnie południowym. I ja bardzo mało wiedziałam, więc to była dla mnie ogromna przygoda, odkrywanie tego. I chciałam troszkę odwzorować właśnie to, co ja przeżywałam w tej książce.
To była Maria Strzelecka, autorka nominowanej do Nagrody Ferdynanda książki Beskid bez kitu, Zima. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Libra. No i ciekawe, to jest bardzo ciekawe, czy zdarzy się tak, żeby ta sama autorka i ten sam cykl otrzymali kolejną Nagrodę Ferdynanda? To trzeba poczekać dzisiaj do wieczora. Następna książka nominowana do tej nagrody to jest książka, którą ja w Alfabecie przedstawiałam, nawet chyba nie raz. Książka, która na mnie też zrobiła wielkie wrażenie, nosi tytuł Brud, cuchnąca historia higieny. Książka ma dwoje autorów, Piotr Socha i Monika Utnik-Strugała. To są autorzy tej książki, choć Piotr Socha odpowiada tutaj nie tylko za ilustrację, bo to jest przecież ilustrator, grafik, ale też za samą koncepcję i za dużą część tekstu, jaki znalazł się w tej opowieści. No to posłuchajmy Piotra Sochy.
I temat higieny, książka historyczna o tym, jak w różny sposób postrzegano kwestie czystości i brudu w różnych kulturach, w różnych epokach, no, wydał mi się po prostu tematem idealnym, bo ta książka to jest taka podróż przez świat, przez różne epoki, różne konwencje. Ja po prostu dobrze się bawiłem rysując tę książkę, to było dużo pracy, ale... No ale po prostu nie zrobiłem bardzo grubej książki z kilkoma bohaterami, tylko tych bohaterów jest bardzo wielu. I temat jest ciekawy. W różnych epokach bardzo różnie postrzegano kwestie czystości. Na przykład dzisiaj to wiemy. Dzisiaj drogerie zarabiają miliardy na kosmetykach, które zabijają naturalny zapach naszego ciała i człowiek czysty to jest człowiek, który pachnie, nie wiem, lawendą albo jakimiś innymi wspaniałymi perfumami. Wcześniej chrześcijanie, gorliwi chrześcijanie uważali, że w zasadzie wystarczy się ochrzcić i już więcej się myć nie trzeba. Należy mieć ciało w pogardzie, a dbać o zbawienie duszy. I rzeczywiście latami się nie myli, tak jak Szymon Słupnik, który spędził chyba kilkanaście albo kilkadziesiąt lat na słupie. Z kolei w XVII wieku na dworze Ludwika XVI w Wersalu nie było ani jednej toalety. Ogromna rezydencja, największa rezydencja królewska epoki baroku, której budowa pochłonęła 1/4 budżetu Francji. A nie było tam żadnej toalety. Jednocześnie mieszkało 10 tysięcy ludzi, rodzina królewska, dworzanie. Wszyscy używali nocników albo w zasadzie wypróżniali się gdzie bądź.
To był Piotr Socha, nominowany za książkę Brud, cuchnąca historia higieny do Nagrody Ferdynanda. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Dwie Siostry. Wielki, bogaty, niezwykle zilustrowany i bardzo pełen wiedzy album, którego tytuł Brud jest też troszkę nie do końca odpowiadający temu, co znajdziemy w środku, bo tam jest mnóstwo różnych tematów dotyczących właśnie higieny i zdrowia. No to była trzecia nominacja. Teraz czas na czwarty tytuł, również znany wam bardzo dobrze z alfabetu, bo autorka całej serii w alfabecie była już gościem, no chyba ze dwa razy. Kocia Szajka, taki jest wspólny tytuł tej serii, a nominowany do Nagrody Ferdynanda został pierwszy tom, czyli Zagadka zniknięcia śledzi. Książki z tej serii ukazują się w Agorze dla dzieci, a autorka Agata Romaniuk tę serię kontynuuje i mamy następne tomy. I tak o swoim pomyśle opowiadała kiedyś w alfabecie.
One są serio, chociaż niekoniecznie są zawsze popełniane przez kogoś z gruntu złego. Szczególnie w drugiej i w trzeciej też części to są przestępstwa czy wydarzenia, które mają miejsce, czy zachodzą dlatego, że ktoś popełnił jakiś błąd. Albo był słaby, albo był zastraszony. No tylko w pierwszej części i teraz w kolejnej czwartej to rzeczywiście taki zły bohater za tym stoi, bo też chciałam dzieciom pokazać, że czasami też dobrzy ludzie popełniają błędy, a najważniejsze, jak mówi kotka Bronka w trzeciej części, to każdy człowiek popełnia błąd, a co dopiero kot? No i najważniejsze jest, co się z tym zrobi i czy będziemy potrafili naprawić i zadośćuczynić.
Jeśli dzieci słyszą Kocia Szajka, to myślą sobie pewnie, że w ogóle wszystko rozgrywa się w świecie kotów, ale przecież tutaj są też ludzie. Koty ludziom pomagają.
Tak, właściwie można powiedzieć, że ludzie, policjanci cieszyńscy, to by z kotów chyba by po prostu umarli w butach. No tak rzeczywiście jest. I to są, postaci nie są prawdziwe, ale miasto i miejsca, w których oni się obracają, są jak najbardziej realne. I rzeczywiście z tyłu każdej książki jest taka mała mapa i można do Cieszyna pojechać, zresztą wycieczki autokarowe nawet już jeżdżą i przejść śladami tych miejsc. I dzieci to strasznie cieszy, że to jest taka mieszanina tego, co nieprawdopodobne i magiczne i tego, co prawdziwe. Więc stoją pod studnią trzech braci przy kryjówce Kociej Szajki i krzyczą: Morfeusz! Obudź się, Bronka! Jednak gdzieś wierząc, że może tam w tych piwnicach koty naprawdę mieszkają.
Agata Romaniuk, Kocia Szajka i Zagadka zniknięcia śledzi. To jest książka, która jest zilustrowana tak samo zresztą jak cała seria przez Malwinę Hajduk i ta książka znalazła się w tej ścisłej piątce nominowanej do Nagrody imienia Ferdynanda w wspaniałego. I został nam ostatni tytuł. Bardzo piękna, kolorowa, ciekawa, ale też zabawna książka napisana przez Marcina Szczygielskiego, który sam mówi, że to jest pierwsza taka jego książka, która jest właściwie książką obrazkową, dlatego że jest tutaj zarówno ważny tekst, jak i ilustracja, znaczy są po prostu równoważne. Wielkie ilustracje mistrza Adama Pękalskiego, a książka nosi tytuł O sołtysie Salomonku i tęczy. Marcin Szczygielski.
O czym jest książka? Sołtys Salomonek jest sołtysem we wsi Pyry. Można byłoby założyć, że jest bardzo szczęśliwym człowiekiem, ponieważ Pyry są bardzo przyjemną miejscowością. Mieszkają w niej fajni ludzie. Sołtys ma syna Joachimka i żonę Malinę, która no, świetnie o niego dba, prowadzi dom i w ogóle jest też miłą, wesołą kobietą. Ale sołtys Salomonek ma niestety jedno zmartwienie. A to zmartwienie polega na tym, czy też bierze się stąd, że Joachimek, jego syn, bardzo lubi patrzeć na tęczę. I gdy tylko ta tęcza się pojawia na niebie, Joachimek wdrapuje się na dach stodoły i patrzy na tęczę. I Salomonek postanawia się dowiedzieć, czemu służy tęcza. Właściwie po co ona w ogóle w naturze jest? Dlaczego się pojawia na niebie? W tym celu odwiedza najmądrzejsze osoby w Pyrach, czyli nauczyciela, no, który z racji swojego wykształcenia wie najwięcej, sklepikarza, który jest dość no, chciwym człowiekiem i wszystko przelicza na pieniądze. Pyta też o to listonosza. Listonosz wie wszystko o wszystkich i wszystkim po rozwozie poczty, więc wie, kto do kogo pisze i kto jakie pisma i skąd dostaje. I odwiedza również księdza proboszcza, który być może będzie miał inne spojrzenie na to, czemu tęcza służy. Jednak żadna z odpowiedzi, której Salomonkowi udzielają pytanie, nie zaspokaja jego ciekawości, nie rozwiewa wątpliwości i nie wyjaśnia sytuacji. I w końcu Salomonek trafia do kogoś, kto ma chyba najlepszą i najciekawszą teorię, ale kto to jest, nie powiem wam. Dowiecie się, jeżeli zechcecie zajrzeć do sołtysa Salomonka i tęczy i razem z Salomonkiem poszukać odpowiedzi na to pytanie.
Marcin Szczygielski opowiadał o swojej książce O sołtysie Salomonku i tęczy. Książka została zilustrowana przez Adama Pękalskiego i ukazała się nakładem wydawnictwa Bajka. Bardzo ważny tytuł. Książka dla troszkę młodszych dzieci, no ale myślę, że ta historia zapadnie w pamięć nie tylko młodym, ale też starszym. 5 tytułów, 5 książek. Autorzy i ilustratorzy nominowani do Nagrody Ferdynanda Wspaniałego, która przyznawana jest każdego roku w Krakowie w trakcie Festiwalu Literatury dla Dzieci. No to przyjdzie nam czekać do wieczora na zwycięzcę. Ja obiecuję, że będę na gali w Mandze i będę z magnetofonem i mikrofonem i postaram się jeszcze jakiś wywiad ze zwycięzcą albo zwyciężczynią nagrać i usłyszymy za tydzień, jeśli nie będziecie z jakiegoś innego źródła mieli tej informacji, to za tydzień w Alfabecie pojawi się na pewno więcej szczegółów. Nagroda imienia Ferdynanda Wspaniałego. A teraz możecie też pisać do mnie w sprawie tych książek, dlatego że mam wszystkie te tytuły dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Więc proszę pisać alfabet@radiokraków.pl i w tytule może być tak. Tęcza, kocia szajka, Beskid, Zefiryna, Brud. Wszystkie książki do zdobycia. alfabet@radiokraków.pl. A za chwilę jeszcze coś do słuchania, no bo tak lubimy kończyć co tydzień Alfabet i będzie bardzo klasyczna opowieść i znowu taka trochę ponadpokoleniowa. Na szczegóły już za chwilę. W Alfabecie bardzo lubimy słuchać audiobooków. Teraz już te audiobooki ukazują się najczęściej tylko w formie plików MP3, takich do ściągania. Mało kiedy mamy płyty, no ale można też przy okazji poznawać literaturę słuchając, czytając i oglądając, bo często wydawnictwa decydują się na wydanie równocześnie książki papierowej i książki w formie MP3. I taką propozycję mam właśnie dzisiaj od wydawnictwa Frajda. To jest wydawnictwo, które dosyć często gości w Alfabecie, wydają znakomite książki i wydają znakomite audiobooki, a ten wysoki poziom audiobooków gwarantują przede wszystkim aktorskie głosy, które czytają książki wydawane przez Frajdę. Wśród propozycji Frajdy jest też klasyka. Klasyka, powiedziałabym, takiej powieści młodzieżowej, trochę awanturniczej. I właśnie ukazał się tom zatytułowany Moby Dick Hermana Melvilla. To jest książka, która jest bardzo bogato ilustrowana. Mówię w tej chwili o tej papierowej wersji. Matty Schmidt ilustracje, a przekład z języka angielskiego Agnieszki Walulik. Ale jest też wersja do słuchania, czyli właśnie MP3. I na dodatek tę powieść czyta znakomity aktor Adam Ferency. Posłuchajcie tylko, jak czyta.
Najlepszy druh. Gdy powróciłem do oberży pod wielorybem, zastałem w niej już Quiquega. Wyszedł z kaplicy przed końcem nabożeństwa. Teraz siedział na ławie przy ogniu, trzymając w rękach małą figurkę i ostrożnie strugał nożem jej nos, nucąc po cichu. Wreszcie odłożył figurkę i sięgnął po dużą książkę, którą zaczął czytać. Twarz miał pokrytą bliznami i tatuażami, jednak biło z niej coś niezwykle dobrotliwego. Duszy się nie ukryje. To też łatwo dojrzałem w nim przebłysk prostego i uczciwego serca. Zaś w jego dużych, głęboko osadzonych oczach, iskrzących na czarno i śmiałych, malował się duch, który nie przeląkłby się nawet z ław cielonego. Zwróciłem uwagę na to, że Quiquag nigdy nie odzywał się do innych marynarzy w oberży. Oto był człowiek oddalony tysiące mil od rodzinnego domu, a jednak zdawał się całkowicie swobodny. Własne towarzystwo zupełnie wystarczało mu do szczęścia. Gdy tak siedziałem obok niego przy ogniu, a na zewnątrz szalał sztorm, ogarnęło mnie wyciszenie i spokój. Polubiłem tego człowieka i uznałem, że będzie mi lepszym druhem niż niejeden z mojej własnej kultury, na którego się natknąłem. Quiquag także okazał mi życzliwość i powiedział nawet, że teraz uważa mnie już za przyjaciela i że gdyby zaszła taka potrzeba, oddałby za mnie życie. Po kolacji udaliśmy się razem do naszego pokoju. Quiquag zauważył, że za posiłek zapłaciłem ostatnią monetą. Tak więc ofiarował mi w darze 30 srebrnych dolarów, połowę tego, co sam posiadał. Chciałem odmówić, jednak uciszył mnie, wsypując monety do kieszeni moich spodni. Pozwoliłem im tam pozostać. Potem znowu wyciągnął drewnianą figurkę, która miała na imię Jojo, i poprosił, abym przyłączył się do niego w wieczornej modlitwie. Uznałem, że to uczciwe, skoro on przyłączył się do mnie w kaplicy. Położyliśmy się do łóżka i przegadaliśmy wiele godzin. Quiquag mówił mi o swojej rodzinnej wyspie. Ja zaś, ciekaw jego historii, błagałem, by mi ją opowiedział, co też chętnie uczynił. Opowieść Quiquaga. Quiquag wywodził się z Rokowoko, wyspy leżącej daleko na zachód i południe. Nie ma jej na żadnej mapie. Najprawdziwsze miejsca nigdy nie są na nich oznaczone. Jego ojciec był tam najwyższym wodzem, czyli królem. Jego stryj najwyższym kapłanem. Ze strony matki zaś Kwikłek mógł się pochwalić pokrewieństwem z wieloma niezwyciężonymi wojownikami. Pewnego razu do zatoki, którą władał jego ojciec, zawinął statek Sack Harbor i Kwikłek usiłował się na niego zaciągnąć, aby przeprawić się do innych krain. Jednakże statek był już pełny i nie mógł go zabrać. Kwikłek wziął zatem czółno i wypuścił się sam na morze, do miejsca, które statek ów musiał minąć, gdy będzie opuszczał wyspę. Po jednej stronie ciągnęła się rafa koralowa, po drugiej ląd pokryty namorzynowym gąszczem, który sięgał aż na wodę. Właśnie w nim Kwikłek ukrył się ze swoim czółnem. I kiedy wreszcie ujrzał mijający go statek, wystrzelił z zarośli jak błyskawica. Dopłynął do burty i jednym kopnięciem przewrócił czółno tak, że poszło na dno. Wspiął się po łańcuchach na górę, po czym rzucił się jak długi na pokład i uchwycił pierwszej lepszej śruby oczkowej, zaklinając się, że nie puści, choćby go mieli poćwiartować. Na próżno kapitan się odgrażał, że wyrzuci go za burtę. Kwikłek był synem króla i ani myślał ustąpić. Wreszcie kapitan, na którym desperacka odwaga chłopaka i jego szalone pragnienie przygody wywarły ogromne wrażenie, ustąpił i powiedział mu, że może się rozgościć. Zakwaterowali go pośród marynarzy i zrobili z niego wielorybnika. Kwikłek pragnął wszystkiego się dowiedzieć o swoich towarzyszach, lecz niestety ich zachowanie szybko przekonało go, że nasz lud potrafi być tak samo, a nawet bardziej przygnębiający i nikczemny niż jego własny. Zapytałem, dlaczego w takim razie zwyczajnie nie wrócił do domu, gdzie zostałby królem. Powiedział, że obawiał się, iż życie wśród nas uczyniło go niegodnym tego zaszczytu. Wróci jedynie, gdy uzna, że na niego zasłużył. Tymczasem zaś będzie harpunnikiem. Zapytałem, co dalej zamierza, na co odparł, że zaciągnie się na statek wielorybniczy. Rzekłem, że i ja planuję to samo i że wybieram się w tym celu na Nantucket. Postanowił, że popłynie tam razem ze mną i wypłynie tym samym statkiem. Jakże się uradowałem na te wieści. Kwikłek zgasił świecę i poszliśmy spać.
Więc jeśli chcecie posłuchać całej powieści Moby Dick w interpretacji Adama Ferencego, no to trzeba poszukać MP3. Natomiast można też książkę przeczytać i zobaczyć też te niezwykłe ilustracje. Moby Dick w wersji papierowej, wydana powieść przez wydawnictwo Frajda, dzisiaj jest w Alfabecie dla słuchaczy. To proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Moby Dick. Wiem, że pewnie radość sprawiłam teraz przede wszystkim dorosłym, czyli rodzicom i dziadkom, ale spróbujcie trochę też dzieci namówić do wspólnego czytania takich właśnie książek, które są ponad wszystkie pokolenia i należą do klasyki literatury światowej. alfabet@radiokraków.pl. Taki jest adres, pod który już spływają przez cały program maile i zgłoszenia i prośby, więc za chwilkę będę losować. Nie będzie łatwo, bo bardzo dużo jest dzisiaj tytułów. No i zapraszam za tydzień. Po pierwsze będziemy już wiedzieli, która z tych książek dostała nagrodę Ferdynanda, ale będą też, uwaga, uwaga, książki adwentowe, bo to jest ostatni moment, ta następna niedziela, ostatni moment, żeby zaproponować książki, które czytamy w czasie Adwentu w bardzo specjalny sposób, czyli każdego dnia jeden rozdział. No i oczywiście takich książek adwentowych w tym roku kilka nowych się również ukazało. To one w przyszłym tygodniu. Teraz już bardzo dziękuję za uwagę. Za chwilę będą wiadomości Radia Kraków, potem powróci magazyn familijny. Program zrealizował Grzegorz Dąbek, a do przyszłego tygodnia żegna się Barbara Gawryluk. Dobrej niedzieli.